Tu Paryż Refi, środa 27 lipca minęła. Przed chwilą godzina 18 i jeszcze jedna liczba. 38 stopni w cieniu. Żyć, nie umierać. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. Witam Państwa bardzo serdecznie na wstępie. Najważniejsze doniesienia w skrócie. Na międzynarodowej konferencji w Rzymie nie udało się wypracować wspólnego apelu o natychmiastowy rozejm w Libanie. W walkach na południu tego kraju ginie 13 żołnierzy Cahalu. Śmierć 4 obserwatorów ONZ w efekcie izraelskiego nalotu wywołuje powszechne reakcje potępienia. W strefie Gazy ginie 16 Palestyńczyków. Na lotnisku w Bejrucie lądują pierwsze jordańskie samoloty z pomocą humanitarną. We Francji upał sięga zenitu, ogłoszono stan maksymalnego pogotowia. Saddam Hussein pojawił się na rozprawie, przerywając po 3 tygodniach strajk głodowy. Rosja sprzeda Wenezueli broń mimo napomnień Waszyngtonu. Prezydent Juszczenko obiecuje nominację premiera przed 1 sierpnia. Poza dziennikiem z udziałem Anny Rzeczyckiej i Piotra Błońskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji kolejną relację Agnieszki Kumor z festiwalu w Awinionie, magazyn kulturalny Sylwii Gips oraz garść wakacyjnych powtórek. Audycje zaś realizują Moca i technik Matias. Tu Paryż RFI, a oto wiadomości. W wyjątkowo zaciętych walkach z bojówkami Hezbollahu w okolicy miejscowości Bint Jubail na południu Libanu zginęło w środę 13 izraelskich żołnierzy. Wiadomość podała katarska telewizja Al Jazeera. Armia izraelska mówi jedynie o 13 żołnierzach trafionych, skąpiąc szczegółów. Twierdzi też, że w starciach koło Bin Jubail zginęło pół setki Hezbollahów, a wielu innych zostało pojmanych. W beznadziejnej sytuacji wedle AFP wydaje się znajdować 25 tysięcy libańskich uchodźców, którzy uciekając przed walkami z okolic Bin Jubail, bastionu szyickich bojowników, znaleźli schronienie w wiosce Rmejsz przy granicy z Izraelem. Brakuje tam wody, pitnej żywności i leków. Na południu Libanu, zwłaszcza w regionie Tyru, ponad pół setki osób, w tym wiele dzieci, pozostaje pod gruzami domów zburzonych w wyniku izraelskich bombardowań. Według libańskich służb medycznych te osoby uznać już można praktycznie za nieżyjące. Na Hajfę i inne miejscowości na północy Izraela spadło dziś ponad 120 rakiet wystrzelonych przez Hezbollah. Kilkadziesiąt osób odniosło obrażenia. Na drugim froncie konfliktu, w strefie Gazy, w wyniku izraelskich wypadów powietrznych i lądowych zginąć miało dzisiaj aż 16 Palestyńczyków, jest też pół setki rannych, 6 w stanie ciężkim. Wśród ofiar jest 9 działaczy Hamasu i dżihadu islamskiego. Zginęła także 3-letnia dziewczynka. To najcięższy bilans w strefie Gazy od początku izraelskiej interwencji w Libanie. Kolejnym przykrym zgrzytem w tejże interwencji, i tak budzącej już wielkie kontrowersje, było zabicie minionej nocy 4 obserwatorów ONZ. Budynek miejscowości Hiam na południu Libanu, w którym przebywali, zbombardowany został przez izraelskie lotnictwo. Zabici obserwatorzy to Fin, Chińczyk, Kanadyjczyk i Austriak. Incydent wywołał falę ostrych komentarzy. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan wyraził wręcz opinię, że była to akcja najwyraźniej rozmyślna, co mocno zirytowało władze izraelskie. Premier Ehud Olmert zatelefonował do Annana z wyrazami głębokiego ubolewania, ale skrytykował przy okazji sposób przedstawienia sprawy. Tym niemniej Rada Bezpieczeństwa ONZ potępić ma, jak twierdzą dyplomaci, izraelski atak na posterunek obserwatorów. Co do Waszyngtonu, uznają to wydarzenie za straszliwe, ale nie sądzi, by atak był rozmyślny. W Rzymie tymczasem próba dyplomatycznego rozwiązania konfliktu nie przyniosła widowiskowych rezultatów. Piotr Błoński.
Celem konferencji rzymskiej, w której uczestniczyli szefowie dyplomacji 14 państw, oprócz europejskich, USA, Kanady, Rosji, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Jordanii i Egiptu oraz premier Libanu, sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej Javier Solana i prezes Banku Światowego Wolfowitz. Celem zatem było wypracowanie wspólnego apelu o zawieszenie broni. Cel ten nie został osiągnięty. W komunikacie końcowym uczestnicy wyrazili jedynie swą, cytuję, determinację natychmiastowego zaangażowania na rzecz pilnego ustanowienia zawieszenia broni, pełnego, stałego i trwałego, jak precyzuje tekst, dla położenia jak najszybciej kresu aktualnej przemocy i działaniom wojennym. Condoleezza Rice wyjaśniała, że Stany Zjednoczone, które, jak wiadomo, nie opowiadają się za natychmiastowym zawieszeniem broni, tak jak wszyscy pragną usilnie położyć kres przemocy, ale na trwałej bazie, gdyż na Bliskim Wschodzie zbyt wiele było przypadków pogwałcenia rozejmów, mówiła. Konieczne jest, według pani Rice, rozwiązanie globalne w całym regionie, w tym unieszkodliwienie Hezbollahu. Szef dyplomacji francuskiej, Douze de Blazy, wyrażał żal, że w deklaracji mowa o jak najszybszym, a nie natychmiastowym położeniu kresu przemocy. Ten pierwszy termin nie zyskał bowiem powszechnej aprobaty. Deklaracja napomina skądinąd Izrael, żądając od niego jak największej wstrzemięźliwości w akcjach w terenie, a chwali go za zgodę na utworzenie korytarzy humanitarnych. Sygnatariusze zobowiązują się do pomocy dla rządu libańskiego w dostarczaniu i rozprowadzaniu tej pomocy. Deklaracja końcowa wyraża też poparcie dla projektu powołania sił międzynarodowych pod mandatem ONZ. Powinny one być silne i wyposażone w poważne możliwości, by przyczyniać się do pokoju i koordynować wysiłki humanitarne. Jej powołanie będzie przedmiotem dyskusji w najbliższych dniach, precyzowała pani Rice. Amerykańska sekretarz stanu zaapelowała też do Iranu i Syrii, by zmieniły swą politykę na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Libanie. Nie może być powrotu do stanu wyjściowego, mówiła. Ani Iran, Syria i Hezbollah z jednej strony, ani Izrael z drugiej nie były na konferencję zaproszone. Kofi Annan oświadczył wszelako, że konstruktywne zaangażowanie Syrii i Iranu mogłoby dopomóc w rozwiązaniu konfliktu. Uczestnicy konferencji uczcili też na samym jej początku minutą ciszy ofiary konfliktu 4 obserwatorów ONZ, którzy zginęli wczoraj, oraz jak dotąd 418 zabitych w Libanie i 42 w Izraelu.
Obecny w Rzymie premier Libanu Fuad Sinora oświadczył, że jego kraj zamierza pozwać Izrael do Międzynarodowego Trybunału i domagać się będzie od niego odszkodowań za, jak powiedział, barbarzyńskie zniszczenia. Po 2 tygodniach bombardowań władze libańskie szacują te zniszczenia na 2 miliardy dolarów. Premier Sinora domaga się nadto wymiany więźniów między Libanem a Izraelem pod auspicjami Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ruch Hezbollah ze swej strony też domaga się wymiany więźniów i natychmiastowego zawieszenia broni, odrzucając jakiekolwiek inne rozwiązania.
Na lotnisku w Bejrucie wylądowały 3 pierwsze samoloty jordańskie z lekarstwami i sprzętem medycznym oraz szpitalem polowym, który zostanie zainstalowany we współpracy z armią libańską. Jordańskie samoloty miały wziąć na pokład w drodze powrotnej 150 ciężko rannych ludzi ofiar bombardowań. Lotnisko w Bejrucie zostało na początku konfliktu zbombardowane przez izraelskie lotnictwo. Od wczoraj naprawiali lądowisko jordańscy saperzy, a władze Jordanii otrzymały od Izraela i USA stosowne gwarancje bezpieczeństwa dla swych samolotów. Równocześnie drogą lądową wyruszył z Jordanii do Tyru konwój 10 ciężarówek z pomocą ONZ dla ludności południowego Libanu. Organizacja wyraża nadzieję, że jest to pierwszy z wielu takich konwojów, które korzystać będą z korytarzy humanitarnych. Według ONZ 800 tysięcy osób jest poszkodowanych w wyniku konfliktów, z czego większość opuściła swe domy. Inni są w nich zablokowani. Komisja Europejska oznajmiła, że zamierza przeznaczyć dalszych 40 milionów euro, czyli w sumie 50 milionów na pomoc dla Libanu, a mianowicie 20 milionów z budżetu humanitarnego ECHO, a 30 z rezerwy budżetowej po uzyskaniu zgody państw członkowskich i parlamentu. Ponadto 11 milionów komisja przeznaczy na pomoc dla ewakuowanych z Libanu nieeuropejczyków, obywateli krajów rozwijających się. Ich liczbę ocenia się na 100 do 200 tysięcy. Dodajmy jeszcze, że przewodnicząca obecnie Unii Europejskiej Finlandia zwołała na 1 sierpnia nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Zamykamy na razie rozdział libański. Oto dalsze wiadomości. Francja skwierczy dziś na wolnym ogniu. Niemal w całym kraju obowiązuje maksymalne pogotowie. Według francuskiego Instytutu Nadzoru Sanitarnego w ciągu 2 tygodni z powodu wielkich upałów zmarło już 40 osób. Anna Życzycka.
Środa jest dla Francji dniem rekordowym. Według synoptyków temperatury na wschodzie kraju miały lokalnie osiągnąć 38-39 stopni Celsjusza. W Paryżu po południu odnotowano od 35 do 36 stopni. Służby meteorologiczne postanowiły utrzymać na terenie 50 departamentów stan pogotowia przewidziany na upały. Obowiązywać ma on do czwartku wieczór, kiedy nastąpić ma pewien spadek temperatur. Zapowiadane są też burze. Prezydent Francji Jacques Chirac ponowił dzisiaj apel o ostrożność i międzyludzką solidarność w sytuacji kryzysu pogodowego. Premier Dominique de Villepin odwiedził Stowarzyszenia Pomocy dla Osób Starszych działające w 10. dzielnicy Paryża. Minister zatrudnienia Gérard Larcher przyjął przedstawicieli Federacji Budownictwa i Robót Publicznych, by omówić z nimi akcję prewencyjną prowadzoną na budowach, gdzie z powodu upałów zmarło w ostatnich dniach 4 robotników. Związki zawodowe CGT domagają się ze swej strony otwarcia negocjacji na temat koniecznych zmian w prawie pracy. Pracownicy, czytamy w komunikacie Konfederacji, mają prawo wykonywać swą pracę w warunkach, które nie szkodzą ich zdrowiu. Pracodawca ma w tym względzie obowiązki wobec pracownika. Koniec cytatu. Lipiec okazał się też najgorętszym miesiącem od 227 lat dla Polski. Wysokie temperatury męczą również Hiszpanię, Niemcy, Włochy, Austrię, Holandię, Wielką Brytanię. Wszędzie tam panuje susza, która niszczy uprawy i dokucza zwierzętom.
Tu Paryż RFI. Saddam Hussein przerwał strajk głodowy, który podjął 8 lipca i który doprowadził do jego hospitalizacji. Okazją potem była kolejna rozprawa przed Trybunałem Specjalnym w Bagdadzie, na którą były dyktator przewieziony został, jak zapewnił, wbrew swej woli. Saddam zjadł wołowinę z ryżem i popił wodą sodową, relacjonuje jeden z uczestników procesu. Hussein po raz ostatni stawił się przed sądem 19 czerwca. Prokurator zażądał wówczas dla niego i dwóch głównych wspólników kary śmierci za zlecenie masakry szyitów w wiosce Dujail. Po 16 dniach głodówki Saddam umieszczony został w szpitalu i następnie karmiony był przez rurkę. Zabierając głos na środowej rozprawie, były władca Iraku ponownie zakwestionował prawomocność trybunału i wezwał rodaków do stawienia oporu okupantowi. Powiedział także, że jeśli dostanie wyrok śmierci, woli śmierć przez rozstrzelanie niż przez powieszenie. W dzielnicy Karadach w centrum Bagdadu grupa mężczyzn w mundurach wojskowych uprowadziła 17 osób znajdujących się tam w jednym z budynków. Brak dalszych szczegółów na temat tego porwania. Były premier Izraela Ariel Sharon przewieziony został na oddział intensywnej terapii w szpitalu Sheba koło Tel Awiwu. Poddany tam ma być zabiegom dializy i odwodnienia. Sharon pozostaje od stycznia w stanie śpiączki, przeszedł już 8 operacji. Od niedzieli pogorszeniu uległa praca nerek. Czy to się Waszyngtonowi podoba, czy nie? Rosja sprzeda broń Wenezueli, oświadczył dziś rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow.
Była to reakcja na wypowiedź rzecznika Departamentu Stanu USA, Toma Kazaja, który wyraził nadzieję, cytuję, że Rosjanie przemyślą kwestię tej sprzedaży, gdyż nie sądzimy, by służyło to prawdziwym interesom Rosji i Wenezueli. Koniec cytatu. Ta wypowiedź wiązała się z wizytą prezydenta Wenezueli Chaveza w Rosji. Wizytą, której głównym celem jest właśnie zakup broni, mianowicie 24 myśliwców Suchoj, 3/10 helikopterów bojowych i fabryki kałasznikowów. Wenezuela dopiero co zakupiła 100 tysięcy kałasznikowów, ale uważa, że to jej za mało i zresztą pragnie być głównym ich dostawcą dla całej Ameryki Południowej. Chavez zwiedzał więc dziś, w drugim dniu swojej wizyty, fabrykę zbrojeniową w Iżewsku, główny ośrodek produkcji. Miał się tam spotkać z żyjącym jeszcze twórcą tego słynnego pistoletu maszynowego. Chavez miał skądinąd podpisać kontrakt na budowę fabryki rur do projektowanego gazociągu z Wenezueli do Argentyny o długości 8 tysięcy kilometrów. Obaj prezydenci, Chavez i Putin, mają też jutro rozmawiać o umocnieniu swego partnerstwa energetycznego.
Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko obiecał dezygnację premiera przed 1 sierpnia. Juszczenko rezygnuje tym samym de facto z rozwiązania parlamentu. Miałby do tego prawo, gdyby nie udało się sformować rządu w ciągu 4 miesięcy od wyborów. W czwartek przypuszczalnie rozpocznie się w Kijowie okrągły stół na temat rozwiązania kryzysu w Radzie Najwyższej, ale sam prezydent, jak podała jego kancelaria, w spotkaniu tym nie weźmie udziału. Rząd francuski postanowił zdelegalizować ugrupowanie czarnych ekstremistów o nazwie Plemię K, mające na koncie szereg antysemickich wybryków. Szczególne wzburzenie wywołały incydenty sprowokowane przez nich z końcem maja w paryskiej dzielnicy Le Marais. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Anna Rzeczycka.
Tematem w dzisiejszej prasie paryskiej jest oczywiście rozogniony konflikt na Bliskim Wschodzie. Wszystkie gazety piszą o rzymskiej międzynarodowej konferencji w sprawie ewentualnego zawieszenia broni i o wyjątkowo trudnej sytuacji Libańczyków. Kontrast jest uderzający, czytamy w artykule wstępnym katolickiej La Croix. Niektóre dzielnicy Bejrutu żyją, jakby nic poważnego się nie stało. Słychać w nich tylko daleki odgłos eksplozji izraelskich bomb. Kilkaset metrów dalej, na południowym przedmieściu, w bastionie Hezbollah, zniszczenia są jednak tak wielkie, że Libańczycy zaczynają się lękać całkowitego chaosu i sytuacji podobnej do wojny, w której byli pogrążeni w latach 1975-1990 i z której dopiero co się otrząsnęli. Od czasu ewakuacji Syryjczyków, którzy łupili Liban przez 30 lat, powoli zaczęli odzyskiwać nadzieję. Rozwój ekonomiczny był korzystny, odrodzenie się turystyki zapowiadało powrót do prosperity najlepszych czasów. Wyglądało na to, że Liban najgorszy ma już za sobą. Nowa wojna złamała to wszystko. Na libański pejzaż składają się dzisiaj zabici, strach, eksodus z południa na północ, a teraz poza granice kraju. Jeden z celów izraelskich bombardowań, miasta Tir i Baalbek, zaliczone ze względu na antyczne ruiny do światowego dziedzictwa ludzkości, z całą pewnością nie obronią swych skarbów przed konsekwencjami wojny. Międzynarodowa konferencja w Rzymie ma w tym kontekście znaczenie kapitalne. Dzięki niej wiele istnień ludzkich być może zostanie uratowanych, uniknie się być może systematycznej destrukcji kosmopolitycznego państwa i wieloreligijnego społeczeństwa, a także zbiorowej kary wymierzonej całemu narodowi dlatego, że niektórzy jego członkowie, islamscy ekstremiści, zagrażają bezpieczeństwu Izraela. Stawka nie jest ekonomiczna, kończy Lacroix, stawka jest przede wszystkim polityczna. Zasada ząb za ząb, nędza i ruiny są fermentami zemsty. Tak nakręca się straszliwa spirala na Bliskim Wschodzie. Dzisiejszy Le Monde zamieszcza bardzo obszerny wywiad na temat kryzysu z prezydentem Francji Jacques'em Chiraciem. W momencie, kiedy w Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja w sprawie sytuacji w Libanie, szef francuskiego państwa, obiecując przyznanie dodatkowej pomocy dla tego kraju w wysokości 15 milionów dolarów, opowiedział się na rzecz wysłania na Bliski Wschód siły zdolnej do kontrolowania zawieszenia broni i zapewnienia poszanowania granic izraelsko-libańskiej i syryjsko-libańskiej. Zdaniem Chiraca warunkiem wysłania tej siły jest porozumienie polityczne, które powinno zostać zawarte z jednej strony przez rząd libański i Hezbollah, a z drugiej przez wspólnotę międzynarodową Izrael i Liban. Siła ta jednak nie powinna, w przekonaniu francuskiego prezydenta, który zajmuje w tym punkcie odmienne stanowisko niż Stany Zjednoczone, występować w barwach NATO, które postrzegane jest, słusznie czy też nie, jako zbrojne ramię Zachodu. Francja opowiada się więc za planem przewidującym trzy etapy. Po pierwsze zawieszenie broni, po drugie zaangażowanie polityczne i dopiero potem wysłanie w teren wielonarodowej siły wojskowej pod egidą ONZ-u. Rolę narodu wiodącego w tej sile mogłoby, zdaniem Jacques'a Chiraca, pełnić wiele państw. Francja, która zawsze brała na siebie odpowiedzialność za Liban, mówi prezydent, skłonna jest podjąć się tego zadania. W wywiadzie dla Le Monde francuski szef państwa bardzo ostro krytykuje także reżim syryjski, który, jak to ujmuje, jest trudny do pogodzenia z bezpieczeństwem i pokojem. Wskazuje także na odpowiedzialność Iranu, który wspiera Hezbollah. Jacques Chirac jest pewny, że Hamas i Hezbollah nie porwali żołnierzy izraelskich wyłącznie ze swej własnej inicjatywy. Podczas gdy wojna rozlewa się na Bliski Wschód, alarmuje Pierre Rousselin w Le Figaro, takie państwa jak Pakistan i Iran próbują wyposażyć się w broń atomową. Szczęk broni w Libanie zagłuszył upór, z jakim Teheran domaga się własnego programu nuklearnego, którego z punktu widzenia celów cywilnych wcale nie potrzebuje. Odgłos broni zagłusza teraz inną, równie niepokojącą wiadomość. Pakistan buduje reaktor zdolny do produkowania plutonu, który co roku mógłby pozwolić na sfabrykowanie od 40 do 50 bomb atomowych. Wobec konieczności skłonienia Izraela i Hezbollah do zawarcia rozejmu, sprawa rozprzestrzeniania atomowego schodzi na drugi plan. Problem jest jednak bardzo poważny. Pakistan, który skonfrontowany jest z rewoltą w Baluchistanie, ze starciami między większością sunnicką a mniejszością szyicką, z wojną w sąsiednim Afganistanie i powstaniem w Kaszmirze, uważany jest za kraj o bardzo dużej niestabilności. W tym kontekście zwiększenie jego potęgi nuklearnej jest wysoce niepokojące. Tym bardziej, że ojciec pakistańskiej bomby atomowej, Abdul Wader Khan, wyznał, że stał na czele siatki zaopatrującej Iran, Libię i Koreę Północną. Co się stanie, pyta Pierre Rousselin, jeżeli islamiści obecni już w pakistańskiej armii obejmą władzę? Między dwoma mocarstwami na subkontynencie indyjskim, Indiami i Pakistanem, trwa wyścig zbrojeń. Wszystkie kraje regionu obawiają się, że swym własnym arsenałem nuklearnym dysponować będzie wkrótce Teheran. Izrael posiadać ma około 200 głowic atomowych. Egipt, Arabia Saudyjska i Turcja marzą o tym, by wkroczyć na tę samą drogę. I kiedy, kończy Pierre Rousselin w Le Figaro, prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad liczy rakiety Hezbollah spadające na Hajfę, żądając od Izraela, by pakował manatki i wyprowadzał się z regionu, zrozumiałe stają się słowa Szymona Peresa, który mówi, że wojna w Libanie jest dla państwa izraelskiego kwestią życia lub śmierci.
Prasę paryską przejrzała dla państwa Anna Życzycka, tu Paryż, Radio France International. Co nowego w Unii Europejskiej? Raz jeszcze Piotr Błoński.
Koncern Mittal Steel oznajmił dzisiaj, że jego ofertę wykupu Arcelor'u, że na jego ofertę wykupu Arcelor'u odpowiedziało pozytywnie 92% akcjonariuszy tego europejskiego koncernu, co definitywnie kładzie kres nadziejom rosyjskiego Siewerstalu na przejęcie go. Powstał więc niekwestionowany światowy lider w hutnictwie. Nazywać się będzie ArcelorMittal i choć jego głównym akcjonariuszem jest posiadający prócz brytyjskiego indyjskie obywatelstwo Lakshmi Mittal, europejska stal pozostanie formalnie europejska. Firma zarejestrowana jest w Amsterdamie, a dotychczasowi akcjonariusze Arceloru posiadać będą 50,6% kapitału nowej spółki. Akcjonariusze Mittala posiadać ich będą 49,4%, z czego Lakshmi Mittal z rodziną 43%. Prezesem nowej spółki ma zostać ktoś z dyrekcji Arcelora, choć nie jego dotychczasowy prezes Gidoli, który sprzeciwiał się temu małżeństwu. Roczna produkcja koncernu ArcelorMittal wynosić będzie 116 milionów ton stali, to jest 10-12% światowej produkcji i 3 razy więcej niż którykolwiek z konkurentów. Obroty szacuje się na 60 miliardów euro, liczby zatrudnionych na 320 tysięcy. Mittal ma zakłady w Indonezji, Trinidadzie i Tobago, Meksyku, Kazachstanie, Kanadzie, USA, RPA, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Polsce, Czechach i Macedonii. Arcelor m.in. w Luksemburgu, Francji i Hiszpanii. Lakshmi Mittal zapowiadał ostatnio, że zamierza rozwijać się obecnie na rynkach chińskim i indyjskim. Słowacki minister finansów Jan Pociatek oświadczył, że nowy rząd tego kraju zamierza uszanować przewidywany termin przyjęcia europejskiej waluty, mianowicie 1 stycznia 2009 roku. Będzie to stanowić element programu rządowego, mówił. Zaraz bowiem po wyborach nowy premier Robert Fico zaniepokoił rynki, mówiąc, że przyjęcie euro zależeć będzie od tego, czy okaże się to korzystne dla obywateli. Odbiło się to natychmiast niekorzystnie na kursie słowackiej korony. Według sondażu Eurobarometru 9% Polaków ufa krajowym partiom politycznym, 13% polskiemu parlamentowi, ale aż 56% parlamentowi europejskiemu. Pozwala to autorom opublikowanego dziś Financial Times artykułu, są nimi Jan Cieński i George Parker, twierdzić, że prezentowany przez polski rząd chłodny stosunek do Unii Europejskiej nie odpowiada społecznym odczuciom. Ale artykuł dotyczy właściwie czegoś innego. Czystka w polskiej dyplomacji niepokoi europejskich partnerów, brzmi jego tytuł. Budzi to w europejskich kręgach dyplomatycznych obawy o jeszcze większą nieprzewidywalność polskiego partnera. Poza tuzinem ambasadorów odwołanych po przejęciu władzy przez PiS, obawy budzi w szczególności odwoływanie proeuropejskich dyplomatów. Po Marku Greli, do lata tego roku ambasadorze przy Unii Europejskiej, Pawła Świebody, dyrektora Departamentu Unii Europejskiej w MSZ-cie, który odchodzi w tym tygodniu po 5 latach na tym stanowisku. Według cytowanego w artykule dyrektora londyńskiego Centrum na Rzecz Reform Europejskich Charlesa Granta, Świeboda był w ostatnich latach jedną z najważniejszych osób w polskich stosunkach z Unią Europejską. Czystka spowodowana jest skupianiem w coraz większym stopniu polityki zagranicznej w rękach braci Kaczyńskich, którym w tej dziedzinie brak doświadczenia. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Financial Times.
I tym samym zamykamy informacyjną część naszej audycji, przechodząc do jej części artystycznej. Na początek kolejna relacja, ciepła jeszcze relacja Agnieszki Kumor z kończącego się festiwalu w Awinionie.
Miłośnicy melpomeny, niecierpiący nowoczesnego mieszania sztuk, będą usatysfakcjonowani. Eric Lacascade, 40-paroletni reżyser z Narodowego Centrum Dramatycznego Normandii, rozmiłowany w sztukach Czechowa, zapragnął radykalizmu gorkiego i pokazał na dziedzińcu honorowym Pałacu Papieży w Awinionie rzadko grywaną we Francji, ale świetnie znaną w Rosji sztukę Barbarzyńcy. Ścierają się w niej stary i nowy świat. Do zapyziałej mieściny na rosyjskiej prowincji zjeżdżają wyjeżdżają inżynierowie z planami pod budowę kolei. Ich przyjazd burzy odwieczny porządek miasteczka i spokojne życie mieszkańców. Wprowadza nowe reguły gry, zapowiada dogłębne zmiany społeczne i indywidualne. Zmianie ulega także początkowy radykalizm inżynierów ulegających marazmowi miasteczka. Zawiązują się intrygi, rozluźniają więzi rodzinne i małżeńskie, czuć w powietrzu krwawą niedzielę i podmuchy rewolucji. Dramat powstał w roku 1905. Sztuka kończy się samobójstwem jednej z bohaterek. Coś cię zrobili? Pada retoryczne pytanie. Barbarzyńcy Maksyma Gorkiego w nowoczesnej, groteskowej, dynamicznej i bezpardonowej reżyserii Erika La Cascada na dziedzińcu honorowym Pałacu Papieży. Na festiwalu OFF podobny popis aktorstwa to konfrontacja współczesnego amerykańskiego autora Billa C. Davisa z udziałem Claude'a Lecournette'a i Sebastiana Bernarda, który zastąpił pierwszego odtwórcę roli i reżyserował przedstawienie. Tu znów ścierają się dwie postawy, do proboszcza broniącego tradycyjnych wartości Kościoła katolickiego, ale i własnej dogodnej posady, skłonnego do dialogu, ale nie gardzącego alkoholowymi prezentami od parafian, na naukę taktu i dyplomacji. Wysłany zostaje młody seminarzysta, pełen wywrotowych poglądów, Hun Weibin w sutannie.
Je le sens chez moi dans une église.
Oh, j'ai vu ça, oui.
Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. C'est pourquoi je voulais vous dire combien j'avais admiré votre propos et vous inviter ensuite à ne jamais renouveler l'exploit.
Mais pourquoi?
Vous m'avez provoqué devant mes paroissiens. Je n'aime pas ça.
J'ai simplement défendu un point de vue, c'est tout.
Monsieur Thompson, vous êtes séminariste. Si vous voulez devenir diacre, vous feriez mieux d'assister à la messe du séminaire. Plutôt que de venir dans une paroisse y défendre des points de vue.
Monsieur le supérieur m'avait envoyé à la vôtre.
Il vous a dit pourquoi?
Parce que vous étiez le prêtre le plus diplomate du diocèse. En ajoutant que la diplomatie n'est pas ce qui me distingue le plus, et donc que j'ai intérêt à prendre des leçons auprès de vous.
Des leçons de quoi?
De tact.
W świetnie napisanym dialogu, w krwistej, inteligentnej grze aktorów zetną się nierozwiązywalne dylematy. Narodzi się przyjaźń. Proboszczowi nie uda się ocalić seminarzysty przed gniewem przełożonych, ale przypomni sobie świeżość pierwszych chwil własnego powołania. Młody człowiek poszuka innego seminarium, ale już wie, że cel nie uświęca środków. Konfrontacja w Teatrze Alizée na festiwalu OFF w Awinionie. Słuchamy muzyki z Barbarzyńców.
Wysłuchaliśmy kolejnej relacji Agnieszki Kumor z kończącego się właśnie festiwalu teatralnego w Awinionie. Tu Paryż Szeryfi. Należy nam się teraz mały muzyczny przerywnik dla schłodzenia intelektualnej temperatury w tej audycji. Nową płytę przyniósł nam Piotr Kamiński.
Weselina Kasarowa, znakomity bułgarski mezzosopran, należy do gwiazd firmy RCA. By ją uhonorować w dobie, gdy nie nagrywa się już prawie kompletnych oper, firma wznowiła właśnie jej kilka dawniejszych nagrań dokonanych w towarzystwie innych gwiazd, szczególnie tenorów Ramona Vargasa i Juana Diego Floresa, którego nieopatrznie utraciła na rzecz Uniwersalu. Na liście wirtuozowskich duetów figuruje na przykład ten oto duet Otella i Rodryga z opery Rossiniego, przy czym Otella śpiewa Kasarowa, korzystając z wersji opracowanej dla legendarnej Marii Malibran. Towarzyszy im orkiestra Radia Monachijskiego pod dyrekcją Artura Fagena.
Distruggelo, saprò.
Wierczącego w upale Paryża słuchają Państwo audycji RFI na swój magazyn kulturalny. Zaprasza teraz Sylwia Gips.
Jeśli wierzyć wynikom lipcowego sondażu, 2/3 Francuzów nie było od roku w żadnym muzeum. Niespełna połowa dlatego, że muzea ich nie interesują. Wśród 30% Francuzów, którzy zwiedzili co najmniej jedno muzeum, przeważają absolwenci wyższych uczelni, pracownicy kadrowi. Jednocześnie olbrzymia większość respondentów twierdzi, że w muzeum zawsze się można czegoś nauczyć, a 2/3, że ich zwiedzanie to prawdziwa przyjemność. Francuzi mają więc do muzeów stosunek dwuznaczny, konkluduje Instytut Badania Opinii Publicznej, CREDOC. Cenią tę instytucję, ale trudno im się zdobyć na wysiłek, jakiego pójście do muzeum wymaga od każdego z nas. I pewnie dlatego skarżą się, że w muzeach czują się samotni i brak im ludzkiego ciepła. Zapraszam dziś Państwa mimo wszystko na wystawę poświęconą architektowi Hektorowi Guimard, uważanemu za ojca francuskiej secesji. 150 oryginalnych pocztówek i kilka planów przypomina niezwykłe budowle niesłusznie zapomnianego twórcy. Jego wille i pałacyki spodobałyby się na pewno Alicji w Krainie Czarów. Odnajdujemy w nich wszystkie cechy stylu Art Nouveau, dosłownie nowej sztuki, ale także sporą dozę osobistej fantazji. Zapewne dlatego architekt uważał się za wynalazcę stylu Guimarda, przez co został przez współczesnych znienawidzony. Tak jednak brzmi nazwa wystawy w pałacyku Mezzara przy ulicy La Fontaine, który jest sam w sobie eksponatem. Guimard wybudował go w roku 1909. Cała ulica La Fontaine wygląda zresztą jak muzeum pod gołym niebem, zaczynając od kamienicy Castel Béranger z roku 1898, z jej maszkaronami w słynnej zielonkawej barwie Guimarda i ornamentalnym okuciem drzwi, którego esy floresy wyglądają jak manifest secesji. Mówi Bruno Dupont, członek zarządu stowarzyszenia Krąg Guimarda.
Le 16e arrondissement est l'arrondissement rêvé pour quelqu'un qui aime l'art nouveau, parce que Hector Guimard, si on s'en tient à lui, c'est pas le seul à Paris, mais c'est sans doute une des figures.
16. Dzielnica Paryża jest wymarzonym miejscem dla miłośników secesji. Dlatego, że Hector Guimard, i nie tylko on, choć jest on na pewno najważniejszy, budował wyłącznie w tej dzielnicy. 80% jego dzieł znajduje się w 16. A więc, żeby poznać secesyjny Paryż, wystarczy zwiedzić 16. dzielnicę, zaczynając niedaleko domu radia, od budowli o nazwie Castel Béranger przy ulicy La Fontaine pod numerem 14. Przechadzka trasą długości od 2 do 3 kilometrów pozwoli nam poznać wiele dzieł Hectora Guimarda.
Trasa, o której mówi Bruno Dupont, nie ma wprawdzie drogowskazów, ale mówią o niej przewodniki po Paryżu. Ostatnio zaś dziełem Hectora Guimarda zajęła się grupa zapaleńców, którzy utworzyli krąg Guimarda, mówi Bruno Dupont.
Le cercle Guimard, qui est une association de gens qui pensent beaucoup à ce monsieur, qui veulent poursuivre son œuvre, ont édité un plan avec effectivement.
Krąg Guimarda jest stowarzyszeniem osób, które mają na sercu jego dzieło. Stowarzyszenie to wydało plan ukazujący rozmieszczenie jego budowli, tych, które jeszcze stoją, ale także tych, które zburzono.
Zburzono co najmniej połowę budowli wzniesionych przez Hectora Guimarda. Dowód, jak nisko ceni się we Francji secesję. Nawet tak wytrawny znawca sztuki jak André Malraux nie obronił, podczas gdy był ministrem kultury, wspaniałego Castel Henriette, który rozebrano w roku 1969. Przeważył interes. Skądinąd koncentrację domów Guimarda w 16. dzielnicy Paryża też można wytłumaczyć zamożnością jej mieszkańców. Założyciel kręgu Guimarda, Jean-Pierre Lyonnais, wydał razem z Brunonem Dupont i fotografem Laurent Sully-Jolnem album pod tytułem Guimard perdu, histoire d'une méprise. Zaginiony Guimard, historia nieporozumienia. W książce tej dokonano inwentarza katastrofy, ale krąg Guimarda, otwarty dla wszystkich, zabiega przede wszystkim o przetrwanie 40 istniejących jeszcze budowli wielkiego architekta, o szerzenie wiedzy na temat jego twórczości, o odnalezienie zaginionych dokumentów. Owocem działalności kręgu Guimarda jest wystawa Styl Guimarda, o której była mowa na początku. Retrospektywa na kartkach pocztowych przechowanych przez kolekcjonerów. Wystawę zwiedzać można do 3 września przy ulicy La Fontaine pod numerem 60. W tymże pałacyku Mezzara powstanie być może muzeum, które jest wielkim projektem i marzeniem kręgu Guimarda. Tymczasem przykłady sztuki Hectora Guimarda można zobaczyć wsiadając po prostu do paryskiego metra, mówi Bruno Dupont, członek zarządu kręgu Guimarda.
Pour les touristes qui viennent à Paris, Guimard, Hector, c'est le métro. C'est vrai que ça représente, il est très connu par le métro parisien. Enfin, c'est comme ça dans le fond que.
Dla turystów zwiedzających Paryż, Hector Guimard to paryskie metro. Dzięki niemu stał się znany bardziej niż inni architekci francuskiej secesji. Spośród 143 stacji metra zachowało się 86. Zostały odrestaurowane z okazji stulecia metra w roku 2000. Dyrekcja RATP roztoczyła nad nimi pieczę. Wszystkie zostały odrestaurowane i zaklasyfikowane jako zabytki historyczne.
La RATP, la société qui gère le métro, s'en est bien occupée et donc les a toutes restaurées et classées.
habillés dans l'urgence, car pour l'exposition, ça vient d'être décidé. On fait le métro même, en l'air ou sous la terre, où circulera-t-on? Les rois de la planche à dessin se creusaient désormais. Omnibus et diligence auront tout disparu. Disparu grâce à qui a bien venu Fulgence de père du métro qui tient le pari. Du métro à Paris, nous marchons l'inconnu. Vraiment Fulgence ton bienvenu. Quand dans la somnolence de ce 19 juillet de 1900, à 13h s'élance le métro de Vincennes à Dauphine, en marquant 10 arrêts. Vite fait, bien fait, c'est le succès, Fulgence est un héros. Omnibus et diligence auront tout disparu. Disparu grâce à qui a bien venu Fulgence, le père du métro qui tient le pari. Du métro à Paris, nous marchons l'inconnu. Prénom Fulgence, ton bienvenu. Omnibus et diligence auront tout disparu. Disparu grâce à qui a bien venu Fulgence, le père du métro qui tient le pari. Du métro à Paris, nous marchons l'inconnu. Prénom Fulgence, ton bienvenu. Et Fulgence, il jubile quand il voit maintenant ses détracteurs qui criaient au drame, au fiasco. Rouler d'un train rapide et confortablement, au chaud l'hiver, au frais l'été, en disant que là-haut, omnibus et diligence auront tout disparu. Disparu grâce à qui a bien venu Fulgence, le père du métro qui tient le pari. Du métro à Paris, nous marchons l'inconnu. Prénom Fulgence, ton bienvenu. Omnibus et diligence auront tout disparu. Disparu grâce à qui a bien venu Fulgence, le père du métro qui tient le pari. Du métro à Paris, nous marchons l'inconnu. Prénom Fulgence, ton bienvenu. Nous marchons l'inconnu. Prénom Fulgence, ton bienvenu.
Był to magazyn kulturalny przyrządzony przez Sylwię Gibbs przy współudziale Wojciecha Sikory. Tu parę szeryfi. Proponujemy teraz Państwu powtórkę notatnika paryskiego Marka Brzezińskiego.
Każde miasto ma takie miejsce, które się zna doskonale, chociaż nigdy się w owym mieście nie postawiło swojej stopy. Takie jest Koloseum w Rzymie, kolumna admirała Nelsona na Trafalgar Square w Londynie, czy wieża Eiffla. Wiele takich obrazów zapada nam w pamięci dzięki filmom. Inne stają się przedmiotem wyobraźni dzięki książkom. Tak wyobrażamy sobie angielską wieś z książek Agaty Christie, czy dachy Paryża z Arystokotów. Dla wielu osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy na Sekwanę, wiele takich widoków jest zdumiewająco znajomych. Tak jest również z pewnym nadbrzeżem Sekwany, w tym miejscu zgrabnie opływającej pełną uroku wyspę. Mowa jest o Quai des Orfèvres. Jeżeli nawet nie zobaczymy tego zakątka, to i tak nazwa czytelnikom książek o komisarzu Maigret jest bardzo bliska. Budynek pod numerem 36 jest rzeczywiście symboliczny dla francuskiej powieści kryminalnej, której akcja rozgrywa się w Paryżu. Każdego ranka słynny komisarz mijał swój ulubiony most Saint-Michel, przechodził przez drzwi prowadzące do wnętrza budynku, w którym miał swoje biuro. Jeśli idąc wzdłuż ściany gmachu skręcimy w ulicę Arle, zerkniemy na drugie piętro. W oknie może dojrzymy charakterystyczną postać w kapeluszu z nieodłączną fajką w zębach, w zamyśleniu zapatrzoną w wody Sekwany. Kto wie, może właśnie rozwiązującą kolejną zagadkę kryminalną. To w tym miejscu młody, bo zaledwie 45-letni funkcjonariusz stołecznej policji po 15 latach wzorowej służby w roli inspektora brygady specjalnej rozpoczynał swoją karierę komisarza. Wszystko się zaczęło w 1929 roku, kiedy to nikomu nieznany belgijski pisarz Georges Simenon opuścił Paryż na pokładzie barki, aby rozpocząć dwuletnią wędrówkę po kanałach Europy. To w czasie tej podróży, a dokładnie gdy dotarł do Holandii, wpadł na pomysł stworzenia postaci komisarza Maigret. Na holenderskim kanale przyszedł na świat detektyw, którego sława stawia go w randze najważniejszych postaci tego gatunku literackiego, obok Sherlocka Holmesa czy inspektora Poirot. Gdy łódź odbiła od holenderskiego nadbrzeża, ruszając w dalszą podróż, Georges Simenon zakasał rękawy i zaczął pisać pierwszą powieść wydaną dwa lata później, Pietre le Leton. Akcja zaczyna się właśnie w biurze komisarza. Jest listopad, powoli zapada zmrok. Ze swego biura komisarz widzi Sekwanę, plac świętego Michała i barki zacumowane przy nadbrzeżu. Wszystko to podryguje w niebieskim świetle gazowych lamp. Orfevr biegnie wzdłuż wyspy miejskiej Île de Cité od mostu Świętego Michała Pont Saint-Michel do nowego mostu Pont Neuf. Między 1364 a 1617 rokiem w miejscu, gdzie dzisiaj tłumy turystów spacerują po moście Saint-Michel, aby z dzielnicy łacińskiej dostać się na wyspę i móc zwiedzić Sainte-Chapelle, Conciergerie i Ptasi Targ, tam budowano przez stulecia kolejne drewniane mosty. Potem przyszła pora na kamienne konstrukcje, ale gdy wytyczono plac Świętego Michała ze słynną fontanną, miejscem spotkań zakochanych par albo poszukiwaczy nowych partnerek i partnerów na romantyczne spacery po okrętych uliczkach i wizyty w licznych tutaj barach, okazało się, że most wypada znacznie poniżej nadbrzeża. I w 1857 roku kompletnie go przebudowano, a pracę wykonano w rekordowym tempie 5 miesięcy. To ten most ozdobiony literą N w hołdzie Napoleonowi, składający się z 3 17-metrowych łuków, tak bardzo lubił komisarz Maigret. Swoją nazwę, nadbrzeże Orfèvre, bierze ten zakątek stolicy od licznych złotników, którzy tutaj mieli swoje sklepy. Mieli tutaj także swoją kaplicę, której fundamentów można ponoć się dopatrzyć w jednym z fragmentów obecnych murów. W każdym razie taką nazwę nadano w XVII wieku. Gmachy, w których swoje siedziby mają sądy, stanowią jeden z najbardziej kompleksowych elementów zabudowy Paryża. Powstawały prawie w nieprzerwany sposób od XII wieku po nasze czasy. Samo nadbrzeże złotników zaczęto zabudowywać w 1620 roku, a przebiegu prac dopilnował Achilles de Arle, którego imieniem nazwano uliczkę skręcającą wzdłuż budynku mieszczącego biuro komisarza. Jego, komisarza śladami, udamy się w dalszą wędrówkę za tydzień, a dzisiaj posłuchajmy piosenki z filmu o przygodach komisarza Maigret.
Ça ne sert à rien, tous les mots qu'on répète, les boniments qui nous troublent si bien. On ne s'en souvient que lorsqu'on les regrette et l'on comprend qu'ils n'ont servi à rien. Et cependant, le reste que mon cœur chante sa romance, moi j'oublie tous les déceptions, les bons conseils. Je crois toujours que c'est le bonheur qui commence. L'histoire est toujours pareille. Ça ne sert à rien d'ignorer les obstacles.
Do notatnika paryskiego wpisał się Marek Brzeziński. Ale raz jeszcze nowinki naukowo-techniczne, czyli Eureka Piotra Rosachowicza.
Lato w pełni, więc może parę słów o naszych największych wrogach w tym okresie, o komarach. We Francji walkę nad tym owadem wypowiedziano już dawno. Pierwsze oficjalne wzmianki w tej sprawie pochodzą z lat 50. ubiegłego wieku. W roku 1958 powołano do życia na wybrzeżu Morza Śródziemnego tak zwaną EID, czyli Entente Interdepartementale de Démoustication, międzydepartamentalne porozumienie do spraw walki z komarami. Nazwa niczego sobie, ale powołanie takiego ciała było wręcz konieczne, jeśli chciało się rozwijać w tym regionie turystykę. Osoby pamiętające te czasy wspominają, że wtedy komary tak cięły, że po godzinie 5 po południu nie można było już usiedzieć na plaży, bo każdy był atakowany przez co najmniej 150 tych przykrych owadów. Odkomarzanie podjęły zatem wspólnie regiony Gard, Hérault i Bouches-du-Rhône, a nieco później przyłączyły się także do tej akcji regiony Aude i region wschodnich Pirenejów. Zresztą nie tylko turyści uciekali wówczas z regionu, zwiewali też właściciele winorośli, nie budowano tam żadnych zakładów przemysłowych. Wszyscy bali się komarów. Z początku do walki stosowano DDT, rozpylane przez samoloty rolnicze. Bardzo szybko zorientowano się, że zamiast walczyć z komarami, a raczej z komarzycami, bo to one właśnie piją naszą krew, najlepiej jest walczyć z larwami komarów niewyklutych. Dzisiaj wspomniane ciało EID zatrudnia aż 80 techników, którzy dzień w dzień kontrolują 15 tysięcy hektarów mokradeł między Perpignan a Marsylią. Nie tylko Mokadeł zresztą. Obserwują oni także i miasta, gdyż okazuje się, że istnieje odmiana komara nie tylko terenowego, ale także i miejskiego. Odmiana miejska to gatunek Culex rodzaju Pipiens. Zasięg jego działania jest stosunkowo ograniczony, do zaledwie 500 metrów, a oznacza to, że w tym właśnie zasięgu najdalej musi gdzieś znajdować się larwowisko tego rodzaju komarów. To one właśnie potrafią tak nam uprzykrzyć życie, bzykając gdzieś w nocy koło ucha. Rozmnażają się z zawrotną prędkością, dając około 12 pokoleń w ciągu jednego roku. Samice składają jaja w każdym możliwym miejscu, w którym znajduje się stojąca woda. I to nawet w postaci zwykłej kałuży. Kuzyni Culex pipiens, komary o nazwie Aedes caspius i Aedes detrius, mogą oddalić się od miejsca swego lęgu nawet o 25 km. Samice mogą składać jaja na suchej ziemi, a jaja te mogą przetrwać i do roku w oczekiwaniu na jakąś wodę, w której nowe komary się wylęgną. Podstawowymi więc pytaniami, na które muszą odpowiedzieć wszyscy walczący z nimi, to gdzie taki wylęk mógłby mieć miejsce i kiedy miałby on nastąpić. Komarolodzy mają specjalne mapy, ciągle aktualizowane. Jak tylko jakiś obszar zostanie zalany, natychmiast pojawiają się tam technicy mający walczyć z komarami. Wiedzą, że na jakąkolwiek mającą dać jakiekolwiek antykomarowe efekty interwencję mają zaledwie 4 dni. Średnio 3 do 5 spryskiwań zagrożonych terenów odbywa się w najbardziej podatnych na komary miejscach. Jest to spryskiwanie albo z powietrza, albo przy pomocy specjalnych traktorzyków, jeśli miejsca są małe lub trudno dostępne, na przykład w pobliżu domostw. Stosuje się tu tak zwany temofos, organiczny związek fosforowy, ale jego trwałość i aktywność nie przekracza niestety 10 dni. Oraz tak zwany BTI, czyli biologiczny środek owadobójczy wydzielany przez bakterię Bacillus thuringiensis. Oba te produkty trzeba stosować na przemian, gdyż bardzo szybko pojawiają się odmiany odporne na jeden rodzaj tylko psikania. Miało to miejsce w roku 2002 w rejonie Perpignan i natychmiast pojawiło się tam tyle komarów, że dzieci na przykład nie mogły wychodzić z szkoły na przerwy, a zbiory winogron trzeba było wstrzymać, bo komary po prostu chmarami atakowały zbieraczy. Jeden z dyrektorów wspomnianego na początku EID, czyli ciała mającego walczyć z komarami nad Morzem Śródziemnym, Christophe Lagnon, wyraża ubolewanie z powodu tego, że władze europejskie w Brukseli, nie przykładając zbytniej wagi do walki z plagą komarów, mogą ze względów ekologicznych zakazać stosowania tak skutecznego w walce z komarami i ich larwami temofusu. Na razie naukowcy nie mają innego tak skutecznego środka.
Była to Eureka Piotra Rosowicza, tu Paryż RFI. Na zakończenie naszej audycji przypomnę jeszcze Państwu najważniejsze doniesienia dnia w telegraficznym skrócie. Na międzynarodowej konferencji w Rzymie nie udało się wypracować wspólnego apelu o natychmiastowy rozejm w Libanie. W walkach na południu tego kraju ginie 13 żołnierzy Sahalu. Śmierć 4 obserwatorów ONZ w efekcie izraelskiego nalotu wywołuje powszechne reakcje potępienia. W strefie Gazy ginie 16 Palestyńczyków. Na lotnisku w Bejrucie lądują zaś pierwsze jordańskie samoloty z pomocą humanitarną dla Libańczyków. We Francji upał sięga zenitu. W większości regionów termometr podskoczył do prawie 40 stopni. Ogłoszono stan maksymalnego pogotowia. Saddam Hussein pojawił się po 3 tygodniach na rozprawie w Bagdadzie, przerywając prowadzony od początku lipca strajk głodowy. Rosja sprzeda Wenezueli broń mimo napomnień Waszyngtonu, powiedział rosyjski minister obrony na marginesie wizyty prezydenta Hugo Chaveza. Prezydent Ukrainy Juszczenko obiecuje nominację premiera przed 1 sierpnia. Innymi słowy, rezygnuje de facto z rozwiązania ukraińskiego parlamentu. I to już wszystko w tej pierwszej wieczornej audycji RFI. Na następną o 23:00 zaprasza mój kolega Wojciech Sikora. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Stefan Riger, życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia. RFI, la radio du monde.
Tu Paryż, Radio France International. Dzisiaj piosenka dla tych, którzy w lecie będą w Paryżu. I dla turystów, i dla miejscowych. Proponuję Państwu odkrycie tajemnic Faubourg Saint-Martin. Faubourg to dosłownie przedmieście. Faubourg Saint-Martin kiedyś było przedmieściem, ale to było bardzo dawno. Teraz znajduje się w centrum miasta, niedaleko hal, tuż obok innego niby przedmieścia Faubourg Saint-Denis. No a ulica Saint-Denis, która jest przedłużeniem Faubourg, to już jest wszystkim znana przynajmniej z nazwy i ze swej nie najlepszej, ale jakże barwnej reputacji. Faubourg Saint-Martin było natchnieniem dla poetów i pisarzy. Jego małe uliczki kryją niejedną tajemnicę i, tak w każdym razie śpiewa Yves Montand, jest najpiękniejszym przedmieściem świata, przedmieściem miłości.
Offrant un peu de paradis, un faubourg de Paris nous a donné son cœur, tout son cœur. Il l'a donné dans ses chansons, tout un tas de chansons que nous chantons en cœur, tous en cœur. Et si vous entrez par hasard dans un de ces sombres couloirs, vous pourrez entendre en secret bien des secrets. Faubourg Saint-Martin, berceau des romances d'amour, de tous les refrains que nous fredonnons chaque jour. Des vieilles maisons aux murs noircis par les années chantent les chansons qui volent par monts et vallées, des chansons Faubourg Saint-Martin qui chante pour le monde entier l'éternel refrain du bonheur de vivre et d'aimer. Faubourg Saint-Martin, tu seras toujours le plus beau faubourg, celui de l'amour. Parfois un fantôme léger semblera vous frôler, un esprit du passé est passé, c'est l'âme d'un grand disparu qui plane dans la rue, soufflant aux petits gamins son refrain. C'est peut-être le père Goublier, Vincent Scotto ou Christiné qui revient dans son vieux faubourg chanter l'amour. Faubourg Saint-Martin, berceau des romances d'amour, de tous les refrains que nous fredonnons chaque jour. Des vieilles maisons aux murs noircis par les années chantent des chansons qui volent par monts et vallées, des chansons Faubourg Saint-Martin qui chante pour le monde entier l'éternel refrain du bonheur de vivre et d'aimer. Faubourg Saint-Martin, tu seras toujours le plus beau faubourg, celui de l'amour. Saint-Martin, tu seras toujours le plus beau faubourg, celui de l'âme.